Cześć wszystkim, mówi Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu investomat.eu, a dzisiaj z niewątpliwą przyjemnością prezentuję Wam owoc mojej pracy analitycznej w dziedzinie gospodarki. Dawniej nagrywałem o gospodarce, tak ogółem dość rzadko nagrywam o gospodarce, ale za każdym razem, kiedy mam okazję to zrobić, to jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ to jest jeden z moich ulubionych tematów. Dzisiejszy temat podcastu to wysokość podatków, a zadowolenie z usług państwowych, czyli to, co mamy z płacenia podatków. Czy są to usługi wysokiej jakości, czy niskiej, czy jesteśmy z nich zadowoleni, czy ufamy państwu, a raczej naszemu rządowi i tak dalej. Także wszystko o podatkach, o tym, co z nich mamy i jak jesteśmy z tego zadowoleni. Pomysł na podcast powstał po dyskusji, którą miałem pod jednym z tweetów, w którym postawiłem tezę o tym, że podatki i składki w Polsce są relatywnie niskie w stosunku do innych krajów i od tego właściwie zaczniemy ten podcast. Jak właściwie możemy ocenić, czy podatki w naszym kraju są wysokie czy niskie? Przede wszystkim musimy się skupić na jakiejś kategorii podatków, bo inaczej jest to bardzo trudne do osiągnięcia. Ja akurat omówię podatki bezpośrednie, czyli te, które płacimy państwu przy otrzymywaniu wypłaty lub zarabianiu, jeżeli jesteśmy na działalności gospodarczej. Należą do nich na przykład PIT, CIT, albo też dyskusyjnie składki na ZUS, na NFZ i tak dalej. Czyli wszystko, co płacimy przy okazji otrzymywania wypłaty od pracodawcy lub kontrahenta. Po prostu to jest suma podatków, które bezpośrednio płacimy w ciągu miesiąca. Jeżeli chodzi o miarę tego pełnego opodatkowania, to się nazywa potocznie klinem podatkowym. To po prostu jest różnica między tym, co płaci pracodawca za nas, tak jakby nam i państwu, a tym, co my otrzymujemy do ręki, że tak powiem, na rękę. Czyli po prostu, jeżeli klin podatkowy wynosi w danym kraju 50%, to na przykład jeżeli koszt dla pracodawcy to jest 10 tysięcy złotych, to my otrzymujemy 5 tysięcy złotych netto. I pamiętajcie, to nie jest różnica między brutto a netto, bo w Polsce jest tak zwane brutto-brutto, czyli jeszcze te wszystkie składki społeczne, że tak powiem, pracodawcy są jakby ponad pensją brutto. Czyli tak jak mówiłem, gdyby klin wynosił 50%, to połowę brało państwo, połowę my, a pracodawca oczywiście płacił 100%. I zacznijmy od tego, jak wysokie są podatki bezpośrednie w Polsce. Powiedziałbym tak, są dość niskie i progresja też nie jest jakaś ogromna. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że w Polsce 67% przeciętnego wynagrodzenia, czyli to jest mniej niż 5 tysięcy złotych brutto, miesięcznie jest opodatkowane i oskładkowane łączną wartością 30%. I ta wartość sama w sobie jest mniejsza niż na przykład w Estonii, na Litwie, w Norwegii, w Hiszpanii czy w Czechach i znacznie mniejsza niż na przykład w Belgii czy w Niemczech oraz we Francji. Jeżeli chodzi o progresję podatkową, czyli teraz przyjrzyjmy się osobie zarabiającej 100% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, no to oskładkowanie i opodatkowanie rośnie dosłownie o kilka punktów procentowych, także zamiast tam około 30% jest to około 32%, więc dalej nie jest tak źle, ponieważ w wielu krajach progresja jest znacznie większa, na przykład w Belgii, w Niemczech lub we Francji i wiele krajów pobiera ponad 40% od takiego właśnie przeciętnego wynagrodzenia. Państwami, które pobierają mniej od osoby przeciętnej zarabiającej jest na przykład Australia, Szwajcaria, Stany Zjednoczone lub Wielka Brytania, ale tam system emerytalny działa zgoła inaczej i zazwyczaj jest to system mocno rynkowy, czyli także nie wliczamy do klina podatkowego tych składek emerytalnych, a przynajmniej nie pełnych. Dlatego to opodatkowanie wydaje się mniejsze, ale tak naprawdę ono, jakbyśmy wliczyli te składki prywatne na jedne emerytury, to wyszłoby mniej więcej tak samo albo i więcej. I tak już kończąc temat progresji podatkowej, osoba zarabiająca 167% przeciętnego wynagrodzenia, czyli można powiedzieć, że dość sporo, to zwykle jest mniej niż top 10% zarabiających w danym kraju, no to w Polsce rośnie tu ten klin podatkowy do około 35%, ale na przykład w Belgii wynosi to 60%, we Francji lub we Włoszech około 54%, także dużo, dużo więcej niż w Polsce i ta progresja następuje znacznie szybciej i dynamiczniej, więc osoby, które uważają, że w Polsce jest wysokie opodatkowanie pensji, no, są po prostu w błędzie. Oczywiście ono by się zaczęło, gdybyśmy wzięli pułap tak zwany głęboki drugi próg, czyli gdybyśmy wzięli osobę zarabiającą 300% średniego wynagrodzenia pod lupę, to by się oczywiście okazało, że Polska ma jednak wysoką progresję podatkową, ale to już taka dygresja. Natomiast dla większości osób podatki oraz składki dotyczące wynagrodzenia w Polsce nie są wcale takie wysokie. I teraz jak to się zmieniało w czasie? W różnych krajach tak te porównania. Na Węgrzech w ciągu ostatnich 23 lat spadło to naprawdę drastycznie, ponieważ klin podatkowy wynosił kiedyś 55%, teraz wynosi 41%. W większości krajów, w tym rozwiniętych, na przykład w Niemczech, też klin podatkowy zmalał, było to 53%, teraz to jest 48% po tych ponad dwóch dekadach. Jeżeli chodzi o nasz kraj, czyli o Polskę, to tak nie powiem, stoi w miejscu delikatny spadek tego pełnego opodatkowania z 38% do 35% około. Także no, na pewno trend obniżania mógł być w Polsce lepiej zarysowany, jest tak sobie, no ale przynajmniej nie ma wzrostu opodatkowania dla takich osób przeciętnie zarabiających, jaki na przykład wystąpił w Japonii w tym czasie, ponieważ z 30% opodatkowanie wzrosło do 30%. Trzech. I oczywiście ciężko wysnuć tu jakieś wnioski takie lepsze niż to, że okej, jest ogólny trend obniżania opodatkowania, przynajmniej tego bezpośredniego. Natomiast to, co bym chciał zrobić, to spojrzeć na osoby zarabiające więcej, czyli 167% średniej krajowej. Tu jest jeszcze ciekawiej, bo na Węgrzech na przykład spadek opodatkowania i oskładkowania takich osób był drastyczny, z około nawet 60% w 2002 roku, do 2022 spadło do 41%, także naprawdę znacznie, o 1/3 łączne opodatkowanie, także to jest niesamowita różnica. W Polsce to się jakoś dużo nie zmienia, przynajmniej od kilku lat to stoi w miejscu na poziomie około 35%. Są kraje, które bardziej obniżają opodatkowanie i oskładkowanie dla dobrze zarabiających, jest na przykład Australia. Australia oraz Niemcy. To tam jakby bardziej widać, że osoby zarabiające sporo płacą z czasem coraz niższe procentowo opodatkowanie, znaczy są niżej opodatkowane. W celach referencyjnych powiem tylko, że 100% średniej krajowej oznaczało w Polsce pod koniec 2022 roku około 6700 zł brutto, a 167% średniej krajowej około 11 tysięcy brutto miesięcznie. Tak jak powiedziałem, w Polsce prawdziwa progresja podatkowa zaczyna się od dochodów w równowartości 120 tysięcy złotych rocznie, czyli od zarobków brutto wynoszących około 142,5 tysiąca złotych rocznie. Takie zarobki w Polsce ma mało kto, nie oszukujmy się, więc u nas progresja jest wysoka, ale zaczyna się bardzo późno, że tak powiem. Bardzo mało osób jest nią objęte, natomiast jak już są, to mogą narzekać, bo różnica między 12% PIT a 32% PIT jest naprawdę kolosalna. I teraz skąd się wziął pomysł na wpis? Jak już wiemy, że opodatkowanie w Polsce nie jest jakieś ogromne, to zapytajmy się, czy to oznacza, że usługi w naszym kraju, te usługi publiczne są słabe. Sektor prywatny mógł nas przyzwyczaić do tego, że wraz z ceną usługi rośnie jej jakość. I to jest coś, co gdzieś subiektywnie w głowach prawdopodobnie mamy. Dlatego intuicja podpowiada nam, że jeżeli wydatki na coś są niskie, to usługa prawdopodobnie jest kiepska. Sprawdźmy to, zaczynając od systemu ochrony zdrowia. Później sprawdzimy też system edukacji oraz wymiar sprawiedliwości w naszym kraju. Jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia, to zastanawiałem się właściwie, z czym może być skorelowane zadowolenie z tego systemu. Jedna ze zmiennych, którą OECD publikuje, to jest liczba lekarzy na 1000 osób. Druga z nich to są wydatki na ochronę zdrowia jako procent PKB kraju. I tak się zastanawiałem i doszedłem do następujących wniosków. Istnieje pewna korelacja między wydatkami na ochronę zdrowia a zadowoleniem z usług, ale nie jest ona wcale taka oczywista, ponieważ jest wiele krajów, gdzie wydatki na ochronę zdrowia są bardzo duże, a ludzie i tak nie są specjalnie z tych usług zadowoleni. Jeżeli chodzi o Polskę, no to 51% w tej ankiecie wyraziło zadowolenie z systemu zdrowia, co i tak jest dość wysokim wynikiem jak na to, co obserwuję wśród na przykład znajomych. Nie wiem jak wy, ale ja wśród moich znajomych, jak rozmawiam o NFZ-cie i systemie zdrowia publicznego, to raczej spotykam się z opiniami negatywnymi, a nie pochlebnymi. Jeżeli chodzi o Polskę i tą resztę parametrów, to mamy na 1000 osób 3,3 lekarzy, czyli trochę ponad 3 lekarzy, a wydajemy na ochronę zdrowia 5% PKB. Jeżeli chodzi o liczbę lekarzy, no to cóż, Belgia, która ma jedno z największych tych poziomów zadowolenia, bo 90% z ochrony zdrowia, też ma około 3,3, właściwie 3,2 lekarza na 1000 osób, więc sama ta liczba o niczym nie świadczy. Natomiast Belgia wydaje na ochronę zdrowia ponad 8% PKB, a my tylko 5%. Także tutaj może leżeć przyczyna tego zwiększonego zadowolenia. Ciekawostka jest taka, że niektóre kraje mało rozwinięte, takie jak Indonezja albo RPA, mają bardzo niewielu lekarzy na 1000 osób. Czytaj, mniej niż jednego lekarza na 1000 osób. Wydają na służbę zdrowia często nawet 2% PKB, a ludzie i tak są z niej zadowoleni. I tu wchodzi bardzo ludzka rzecz, jaką jest takie przyzwyczajenie do tego, co było. Jeżeli mamy zmianę na lepsze, to możemy być bardzo zadowoleni. Taka ciekawostka. Jeżeli chodzi o to, ile procent PKB różne kraje przeznaczają na ochronę zdrowia, to jest taka ciekawostka, że Węgry przeznaczają na ochronę zdrowia prawie 5% PKB, ale zadowolenie z niej jest praktycznie najniższe w tej grupie 32 krajów, którą przeanalizowałem, i wynosi ono 44%. W Polsce, tak jak mówiłem, 5% PKB około, natomiast 51% obywateli jest zadowolony z systemu ochrony zdrowia. I taka ciekawostka, taki Izrael przeznacza na ochronę zdrowia też około 5% PKB, czyli podobnie jak Węgry czy Polska, ale zadowolenie z tego systemu wynosi tam 75%, co sprawia, że Izrael jest w czołówce tego rankingu. Pomyślałem sobie, że mogę wykonać to sprawdzenie trochę inaczej i zamiast sprawdzać procent PKB, jaki kraj przeznacza na ochronę zdrowia, mogę przecież sprawdzić roczne wydatki na ochronę zdrowia na jednego obywatela. I tutaj się okazało, że na odrębnym wykresie, jak to namalowałem, to okazało się, że jest widoczna, taka wyraźna, naprawdę pozytywna korelacja między jednym a drugim. Także zadowolenie obywatela z ochrony zdrowia bezpośrednio związane jest z tym, ile kraj przeznacza na ochronę zdrowia dla jednej osoby. Czyli po prostu co z tego, że Polska czy Węgry przeznaczają 5% PKB na ochronę zdrowia, jeżeli na obywatela kwotowo czysto, jeżeli chodzi o tysiące dolarów, oznacza to bardzo mało. Jeżeli jesteście ciekawi, no to w Polsce rocznie niecałe 10 tysięcy złotych na obywatela jest przeznaczane na ochronę zdrowia. A są kraje, w których to jest na przykład 20-30 tysięcy złotych lub więcej. Oczywiście przeliczam na złote, to jest oryginalnie podane w dolarach i we wpisie macie pełne wykresy, które mogą być dla Was bardzo, ale to bardzo ciekawe. Drugie kryterium to zadowolenie z systemu edukacji. I z edukacją to jest tak, że jak ją kończymy, to zwykle mniej się nią przejmujemy, co jest oczywiste, do momentu, kiedy nasze dzieci idą do szkoły, to wtedy znowu się nią przejmujemy w jakimś tam stopniu. Jeżeli chodzi o zadowolenie obywateli z systemu edukacji, no to w Polsce nie jest wcale tak źle, bo może jesteśmy gdzieś na końcu tego zestawienia, to 66% Polaków jest zadowolone z systemu edukacji, czyli zupełnie nieźle. Jeżeli chodzi o inne kraje, no to największe zadowolenie jest w Norwegii, Finlandii, Irlandii, Danii oraz Słowenii. Tam wynosi ono od 78% do nawet 87% w Norwegii. Na Litwie jest najniższe, wynosi ono 37%. Później są Węgry, Łotwa też. Zadowolenie jest dużo niższe niż w Polsce, wynosi 53% lub mniej. A w Polsce to jest 66%, czyli naprawdę nie jest tak źle. Można nas porównać do Stanów Zjednoczonych czy Nowej Zelandii, więc polski system edukacji naprawdę nie jest taki zły. I do czego to porównałem, albo raczej z czym to zestawiłem, bo byłem ciekaw. Pierwsza liczba to procent osób z wykształceniem wyższym. I tu jest ciekawostka, że nie ma praktycznie żadnej korelacji między zadowoleniem ogólnym systemu, a udziałem osób w społeczeństwie, które mają wykształcenie wyższe. To mnie bardzo zaciekawiło, bo tak gdzieś wewnętrznie myślałem, że jeżeli ktoś osiągnął wyższe wykształcenie, zdobył je, to może jest bardziej zadowolony z systemu edukacji, ale nie jest to prawda, ponieważ nie ma żadnej korelacji między tymi dwiema zmiennymi. Więc poszedłem tak trochę bardziej po rozum do głowy i porównałem to do wydatków na naukę jako procent PKB kraju i tutaj już taka bardzo lekka korelacja istnieje, czyli jeżeli kraj wydaje więcej na edukację, to ludzie są z edukacji bardziej zadowoleni, chociaż powiem szczerze, że dla systemu ochrony zdrowia było to znacznie bardziej widoczne. Tutaj jest takie dość subiektywne, więc to, co mi przyszło do głowy, to to, że zadowolenie obywateli i systemu edukacji może wynikać bardziej z jakiejś jego struktury, z pomysłów na edukację, z kreatywności nauczycieli, może z wykształcenia nawet nauczycieli, tak jakby jakości wykształcenia, bo zauważcie, że to, że ktoś ma wykształcenie wyższe w danych krajach, znaczy zupełnie inną rzecz. Więc tutaj jest dość ciekawie, bo Polacy wcale nie są tacy markotni, jeżeli chodzi o zadowolenie z systemu edukacji. Czyli ochroną zdrowia jesteśmy, powiedziałbym, załamani. System edukacji, no cóż, może nie bardzo pozytywnie, ale nie jest tak źle. Teraz jak jest, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, czyli to trzecie kryterium, którego oceny zbiera corocznie organizacja OECD. Tu jest bardzo ciekawie, ponieważ Polska znowu jest raczej na szarym końcu. Jest jedna z najgorszych krajów. 48% wyraża zadowolenie. Polaków oczywiście wyraża zadowolenie z systemu sądownictwa, czyli z wymiaru sprawiedliwości. No nie jest jakoś specjalnie dobrze. Jeżeli chodzi o kraje, gdzie najbardziej ufa się temu systemowi, to jest to Norwegia, Dania, Finlandia, ale też Indonezja, co ciekawe. To może być dość interesujące, ponieważ wygląda to, że Indonezyjczycy są ogólnie ludźmi bardzo zadowolonymi z życia, więc mimo, że no nie wygląda to, jakby ich system był wspaniały i jakby rząd wydawał dużo pieniędzy na poszczególne systemy, to oni są z nich mimo wszystko zadowoleni. Polska z wynikiem 48% zadowolenia z sądownictwa jest obok takich krajów jak Hiszpania, Słowenia, Czechy, Węgry czy Stany Zjednoczone. To taka ciekawostka, w których obywatele też nie są tacy z systemu zadowoleni. Druga ciekawostka jest taka, że zbadałem to wobec takiego parametru zwanego system sprawiedliwości w sprawach cywilnych jest wolny od wpływów rządu, czyli po prostu niezależność sądów wobec zadowolenia obywateli systemu sądownictwa i znowu mamy taką bardzo wyraźną pozytywną korelację. Zazwyczaj, jeżeli państwo wpływa na sprawy cywilne w sądach, to zazwyczaj obywatele nie są zadowoleni z tego systemu, czyli z wymiaru sprawiedliwości. No, nie jest to jakieś odkrycie wielkie, ale jak widać, jeżeli chodzi o system sprawiedliwości, to wydatki są gdzieś drugorzędne. Prędzej chodzi o to, czy ten system jest obiektywny i czy państwo nie miesza się do spraw cywilnych, czyli po prostu, że system sądownictwa jest odrębny, odseparowany od reszty aparatu państwa. Co tak naprawdę wpływa na zadowolenie z usług państwowych? No bo tak zastanawialiśmy się na tym Twitterze, czy to są podatki i no dane nie kłamią, albo raczej fakty. Tak naprawdę wysokość podatku, to czy tego klinu podatkowego dla osoby zarabiającej średnią krajową, a zadowolenie z życia, właściwie ze zdrowia, edukacji i sprawiedliwości w kraju nie ma absolutnie żadnej korelacji. Właściwie nie ma znaczenia. Zrobiłem taki dość zabawny wykres, bo oczywiście to nie jest to samo co wydatki na te rzeczy, natomiast zrobiłem wykres, na którym widać, że wysokość klina podatkowego dla osoby zarabiającej średnią krajową, a zadowolenie kompletnie niezwiązane ze sobą. Także w Polsce podatki gdzieś tam przeciętne, może trochę poniżej, zadowolenie zdecydowanie poniżej przeciętnej. Także jedno z drugim nie ma specjalnie, no nie ma znaczenia. Ludzie są najbardziej zadowoleni z życia albo z tych trzech aspektów życia w Szwajcarii, a podatki są tam bardzo niskie. Później w Norwegii też podatki są poniżej przeciętnej, przynajmniej do osoby średnio zarabiającej. W Danii jest zupełnie tak samo. Oczywiście jest to spore uproszczenie, więc postanowiłem poszukać dalej i zastanowić się to, co sprawia, że ludzie są zadowoleni z usług państwowych. I to, co udało mi się zauważyć, to to, że jeżeli zestawimy PKB per capita, czyli produkt krajowy brutto w tysiącach dolarów, z ogólnym zadowoleniem z usług publicznych, to zauważymy znowu bardzo silną korelację pozytywną lub dodatnią, czyli po prostu kraje, które tworzą więcej wartości w ciągu roku per capita, czyli na osobę, na obywatela, okazuje się, że ludzie w nich są bardziej zadowoleni z usług publicznych. Czyli można uprościć to mówiąc, że im bogatszy jest kraj, im więcej jego obywatele generują wartości, tym bardziej są zadowoleni z usług publicznych. Czyli być może wystarczy po prostu żyć w bogatym kraju. Bogatym mam na myśli właśnie takim rozwiniętym i wtedy jesteśmy na ogół zadowoleni z usług publicznych. Oczywiście to nie jest takie proste, bo PKB per capita samo w sobie nie stanowi takiego wyznacznika majętności kraju obywateli. To jest trochę zbyt proste, żeby tak było. Natomiast oczywiście pomaga, czyli znowu patrzymy na kraje skandynawskie, Norwegia, Dania, Finlandia. One są w top 3 tego zadowolenia i też no, tam produkt brutto per capita jest zdecydowanie ponadprzeciętny w grupie tych 30 kilku krajów. Są oczywiście wyjątki, widzimy kraje, gdzie PKB per capita jest sztucznie zawyżane przez pewne czynniki, tak jak Irlandia, to są te firmy, które tam de facto nie działają, ale rozliczają CIT, bo to jest bardzo korzystne. W Stanach widzimy coś trochę podobnego, że bardzo bogaty kraj, a ludzie są tak przeciętnie zadowoleni, no ale to oczywiście też zależy od tego, kogo OECD ankietowało tak naprawdę. I teraz coś, czego się pewnie spodziewacie, czyli korelacja między zadowoleniem z usług państwowych a zaufaniem do rządu. To jest druga, najlepiej widoczna korelacja w tym wpisie. Jest ona naprawdę bardzo wyraźnie widoczna. To jest to, że jeżeli jesteśmy zadowoleni z usług państwowych, no to ufamy bardziej naszemu rządowi. Jest mało krajów, w których to jest oderwane zupełnie od siebie. Są takie kraje oczywiście, ale jest ich niewiele. Przed Czechy są krajem, w którym zaufanie do rządu nie jest wysokie, ale ludzie są na ogół zadowoleni. Oczywiście mamy też zależności w drugą stronę. Natomiast to, co widać najwyraźniej, to to, że i tak w Polsce ludzie są dużo bardziej zadowoleni niż ufają rządowi, bo Polska, jak się okazuje, ta statystyka podaje takie dane, że Polacy, tylko ci, którzy głosują na partię rządzącą, to jest około 30%, mają w ogóle zaufanie do rządu. Natomiast w wielu krajach, na przykład w Szwajcarii, jest tak, że możesz głosować na dowolną partię, ale i tak 80% osób ufa swojemu rządowi. To jest dość ciekawe, że możemy nie głosować na tą partię, ale i tak ufać rządowi. Teraz wyobraźcie sobie coś podobnego w Polsce. Tak naprawdę mógłbym o tym nagrać osobny materiał, bo no my Polacy mamy coś takiego, że ufamy tylko tym, na których głosowaliśmy, czasami nawet nie, bo na przykład stracą nasze zaufanie. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o rządy i władze, jesteśmy bardzo mało ufnym narodem. Oczywiście mamy ku temu powody, ponieważ wielu rządzących nas zawiodło czymś, były afery, było niespełnianie obietnic, było spełnianie zbyt wielu obietnic, były problemy gospodarcze. Tak naprawdę Polska przez te ponad 30 lat transformacji, znaczy po transformacji już ustrojowej, przeszła naprawdę wiele, więc ciężko się dziwić, że Polacy nie ufają władzy. Natomiast na sam koniec chciałem się zastanowić nad tym, co można zrobić, żeby społeczeństwo było bardziej zadowolone z usług państwowych, właśnie takich jak system edukacji albo ochrony zdrowia. Odpowiedź oczywista, powiększyć ich jakość. Natomiast brakuje mi w Polsce analiz w ogóle kogokolwiek, kto by się zastanawiał, jak można sprawić, że system ochrony zdrowia będzie lepszy. To nie jest takie proste, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia, no to lekarze mają bardzo prostą możliwość migracji. Oni będą emigrować, jeżeli gdzieś mogą zarobić dużo więcej, zresztą ciężko się im dziwić, dlatego poza takim obiektywnym przepłacaniem ich, czyli płaceniem im dużo więcej niż mają inne grupy zawodowe w kraju, ciężko znaleźć sposób, żeby najlepszych zachować w Polsce, jeżeli oni w ogóle będą chcieli tak ambicjonalnie w Polsce pracować. Z nauczycielami jest trochę prościej, ponieważ nauczyciele nie mają tak łatwej, tak dużej możliwości migracji zarobkowych, dlatego jeżeli chodzi o system edukacji, to prawdopodobnie można by popracować nad programem. Oczywiście nauczycielom należy się więcej środków. Być może mamy ich trochę za dużo, jak na liczbę uczniów. To jest oczywiście dyskusyjne, bo ja mówię też o sektorze prywatnym, mówię też o nauczaniu wyższym. Natomiast na pewno można coś zrobić, żeby oni byli lepiej opłacani. I to nie jest jakiś populistyczny pomysł, że po prostu zabierzmy jednym, dajmy innym, ale można się nad tym zastanowić, bo jeżeli kraj wydaje mało na edukację, to usługi edukacyjne nie są wysokiej jakości, więc ludzie później są z nich niezadowoleni. Zresztą tak jakbym was spytał, ile z was jest zadowolone z waszej edukacji, i mam na myśli na wszystkich poziomach, założę się, że większość powie, że część przynajmniej edukacji była po nic, niczego się nie nauczyliście, traciliście czas i że to nie jest tylko moje subiektywne zdanie jako kogoś urodzonego w roku 1989. Wnioski ogólne z tego wpisu to, że nie istnieje bezpośrednia korelacja między poziomem opodatkowania i oskładkowania wynagrodzeń, a jakością usług świadczonych przez państwo. Tej korelacji po prostu nie ma, więc takie założenie, że są niskie podatki, więc usługi są słabe, to jest po prostu założenie nieprawdziwe. Drugi wniosek to, że istnieje wyraźna korelacja między poziomem wydatków państwa na daną dziedzinę, a zadowoleniem obywateli z usług mieszczących się w tej dziedzinie. I właśnie przykładowo kraj, który wydaje dużo na ochronę zdrowia, będzie zazwyczaj świadczył dobre usługi w dziedzinie ochrony zdrowia i wydaje dużo nie procent PKB, tylko obiektywnie w dolarach na osobę rocznie. Najlepiej widoczną przyczyną zadowolenia z usług państwowych jest siła gospodarcza państwa, czyli po prostu PKB per capita, PKB na osobę. Jeżeli kraj jest rozwinięty, to zazwyczaj ludzie są zadowoleni z usług, czyli możemy po prostu zakładać, że kraje rozwinięte miały dużo czasu, żeby stworzyć silne systemy państwowe i też one są dobrze dofinansowane i świadczą wysokiej jakości usługi, o czym zresztą przekonałem się mieszkając kilka lat w Szwecji. I na sam koniec, za wysokiej jakości usługami państwowymi idzie zaufanie do rządzących i rządzący powinni to wreszcie zauważyć. Także prawdziwy mąż stanu będzie walczył o zadowolenie obywateli z państwa, nawet jeśli czysto politycznie i światopoglądowo nie popierają ci obywatele tez, które on głosi. Także musimy, jako rządzący, musimy dbać o obywateli, a nie tylko trafić do ich jakichś tam sympatii politycznych, żeby wygrać wybory. Natomiast żeby w Polsce tak się działo, żeby tacy mężowie stanu powstali, urodzili się, myślę, że trzeba jeszcze kilku pokoleń. Mam nadzieję, że podcast się podobał. Dziś było tak krótko. Jeżeli tak, to oczywiście zostaw komentarz na blogu lub na YouTubie i pozdrawiam. Do następnego. Cześć.